poświąteczne ptasie Radio Gdańsk, Ewelina Sobańska, dzień dobry.
Dzień dobry i przedświąteczne.
Jakie przedświąteczne?
No normalnie.
Myślisz już o świętach Bożego Narodzenia?
Nie, no jeszcze jest 11 listopada,
to
mój
prawda,
drogi.
Tak,
czyli
tak, w ten sposób.
Uwaga, teraz zostanę zbombardowana przez Piotra, nie wiem, pomidorami, czy co on tam ma w zanadrzu, ale nie, na szczęście nie ma nic. Bo no powiem, że na świętego Marcina Gęsina, do widzenia, uciekam.
Właśnie, bo ja obiecałem w poprzedniej audycji, dzień dobry Państwu, że będę rzucał ciężkimi przedmiotami, jak następnym razem będą wątki kulinarne, ale mamy też gościa dzisiaj, to chyba jest ważniejsze.
Mamy gościa, proszę Państwa. Dlaczego rozpocząłem od święta? Bo myślę sobie, to dzisiaj będzie łatwo, miło i przyjemnie, bo my będziemy pytali, a gość będzie odpowiadał, zero pracy. A gościem jest Jacek Karczewski. Wielkie brawa. Tak jest. Ten, który napisał książkę, Jej wysokość gęś. Dzień dobry.
Dzień dobry, proszę Państwa. Ja muszę przyznać, że nikt mnie nie uprzedził o tej formule, o takiej formule programu i zastanawiam się, gdzie ja w ogóle jestem. No ale dobrze, ja oczywiście...
Ptasim radio.
Ptasie radio. Ja chętnie odpowiem na wszystkie pytania.
Dlaczego wysokość?
Gęsi to są bardzo dumne ptaki, o bardzo arystokratycznych manierach, powiedziałbym, o bardzo skomplikowanym życiu i pożyciu.
Ja pamiętam wierszyk, kto powiedział, że gęsi są głupie.
Musiał to zrobić ktoś bardzo niemądry, tak bym powiedział. Każdy, kto miał do czynienia z gęsiami, każdy, kto zna gęsi, wie, że są to bardzo, są to wspaniałe ptaki. Dlatego jej wysokość gęś jest to mój prywatny hołd dla właśnie gęsi.
Na czym gęsia arystokratyczność polega?
Na tym, jak się nosi.
Że wysoko, tak?
Wysoko się nosi.
No, rzeczywiście dumnie.
Wysoko nosi głowę, nosi się dumnie, jest to duży ptak, jest to inteligentny ptak, który ma bardzo bogate życie wewnętrzne, śmiem twierdzić. Jest to ptak, który żyje w bardzo skomplikowanych strukturach społecznych. Jest to ptak, który podróżuje na dalekie dystanse. Jest to ptak, który długo żyje, jeśli mu ludzie na to pozwolą. Jest to ptak dość szczególny.
No i trudno nie być arystokratycznym, jeżeli od gęsi zaczął się cały świat, więc ona jest stworzycielką i od niej świat pochodzi, więc no nie ma bardziej arystokratycznego zwierzęcia.
Świat pochodzi od gęsi?
Tak.
Płaskoziemców tak znam.
Nie, no według jednej... Według
Pastafarianów
jest...
znam. Według wyznawcą jednej... gęsi.
Nie, bo to nie chodzi, żeby czcić gęś, ale chodzi o to, że w wielu... Chodzi o to jednak.
Chodzi, jednak chodzi. Chodzi o to, żeby czcić gęś. Świat pochodzi od gęsi, Piotr ma rację, a było to tak. Była sobie wielka pragęś, która zniosła wielkie prajajo, wspaniałe jak słońce. I z tego prajaja wylęgł się stwórca i on stworzył całą resztę życia na ziemi. A według innego wierzenia, bo to wierzenie było starohinduskie, a według wierzenia staroegipskiego, na początku właśnie było to prajajo, gęsie prajajo, wykluła się z niego ziemia, która była cicha i martwa. I wówczas pojawiła się ona, a może on, wielki pragęgacz, który swoim krzykiem obudził świat do życia. I proszę Państwa, gęsi były ptakami świętymi dla nas, dla Słowian, dla Wikingów, dla Germanów, dla ludów Syberii, dla Indian. Wszędzie, gdzie gęsi były, wszędzie, gdzie gęsi się pojawiały, ludzie je czcili i traktowali jako ptaki święte. To były ptaki, które przynosiły życie. To były ptaki, które czasami zabierały nasze dusze w zaświaty. To były ptaki, które każdej wiosny budziły właśnie nasz świat do życia. To były ptaki święte, stąd jej wysokość gęś.
Ewelina, pomóż, zadaj jakieś pytanie, bo ja się zasłuchałem.
A ja właśnie czytam podrozdziały książki i tutaj znalazłam coś dla nas. Znaczy, bo ani ja, ani wy, chłopaki, przyznajcie się, jeszcze nie przeczytaliśmy książki, ale zachęcające na przykład dla mnie jest to, no tak. Jeden z podrozdziałów brzmi ha, ha, ha. Prawda, że to prawdziwa ja. Mhm. Teraz coś o tobie, Włodku, czyli najlepsza godzina mojego życia, prawda? Bo przecież właśnie teraz trwa, chciałabym zauważyć.
Okej.
Okay. I coś dla Piotra, czyli wyspy życia. Piotr zawsze o tych zielonych wyspach, więc tak mi się skojarzyło, że też to może tak zachęcające będzie dla niego. I myślę, że każdy z nas znajdzie coś dla siebie, bo naprawdę są tak bardzo fajnie zatytułowane rozdziały. Jeszcze taki przykład. Kupą silni. Prawda, że brzmi fajnie?
Doskonale. To tak było wszystko pół żartem, a za chwilę serio. Zaczniemy ponownie rozmowę, nie tylko o gęsiach, ale o całej książce. Ewelina Sobańska, Piotr Kamont, Jacek Karczewski, ten, który napisał Jej wysokość gęsi, chociaż to książka nie do końca poświęcona gęsiom, prawda?
No właśnie, mogę jeszcze ja, bo tu jest taki pięknie zatytułowany też podrozdział, który bardzo mnie intryguje. Pomidorowa. Co się pod tym kryje? Czy zdradzisz nam, czy mamy przeczytać i...
Przeczytajcie.
Krótka, zwięzła, męska odpowiedź. Ale konkretnie o co chodzi, panie Jacku?
Ale mogę wam też powiedzieć, że to jest rozdział o wróblach, podrozdział właściwie o wróblach, bo tam są dwa rozdziały o wróblach, bo wróbel jest takim ptakiem, o którym można byłoby w nieskończoność, może w skończoność, ale na wielu rozdziałach, czy na przestrzeni wielu rozdziałach, to wszystko dlatego, że wróble są z nami. Proszę państwa, od zawsze to są jedne z tych pierwszych, może nawet, no prawdopodobnie nie jaskółki, dymówki były wcześniej. Czyli zanim wróble się synantropizowały, jak to się mówi, czyli zanim wróble oswoiły sobie ludzi i zamieszkały przy ludziach, obok ludzi, czy z ludźmi, to pierwsze już były jaskółki, dymówki. One lepiły swoje gniazdka już w naszych jaskiniach, proszę państwa. W każdym razie, pomidorowa to jest o wróblach, o tym jak wróble jedzą pomidorową w pewnej kawiarni na północy Anglii.
Prawdę mówiąc, tego nie widziałem, bo wróble czasami podkradały mi jakieś okruchy ze stołu, takiego stołu kawiarnianego.
No, tylko dlatego, że nie było tam pomidorowej.
Czy następnym razem nie zamawiasz kawy, nie zamawiasz ciasteczka, nie zamawiasz frytek, tylko zamawiasz pomidorowo, odstawiasz talerz i czekasz, aż wróble przyjadą, przyfruną, przylecą z okolicy i zaczną się nią raczyć.
To jest sposób na napisanie książki, tak? Obserwacja, jak wróble jedzą pomidorową.
Ja myślę, że obserwacja ptaków jest sposobem na napisanie każdej książki, bo proszę państwa, do obserwowania ptaków możemy podejść na dwa sposoby. Albo na ptaki chodzimy, albo na ptaki czekamy. Chodzenie na ptaki polega na tym, że bierzecie państwo w garść lornetkę, lunetkę, albo ewentualnie z gołym okiem, z okiem nieuzbrojonym, bo robi się coraz bardziej dwuznacznie, tak jest. Więc takim nieuzbrojonym okiem ruszacie państwo w teren i wszystko zależy od tego, jak dużo i może jakie ptaki chcielibyście państwo obserwować, no bo ptaki można obserwować dosłownie ze swojego domowego okna albo balkonu. Można je obserwować w swoim podmiejskim parku, a można wyjechać w jakieś wspaniałe miejsca. Ja w książce, o której mówimy, zapraszam państwa, czy poprowadzę państwa po jednych z najbardziej takich hot z ptasiarskiego punktu widzenia miejsc w Europie, ale to wcale nie musicie państwo jechać tam. No właśnie, jedziecie państwo albo idziecie państwo na te ptaki, ale możecie też państwo usiąść gdzieś spokojnie w takim miejscu albo w jakimkolwiek innym miejscu i poczekać.
W tej kawiarni nad pomidorówką.
Na przykład, która się nazywa kawiarnią pielgrzymów na Świętej Wyspie, tak się nazywa ta wyspa, Holy Island, tak jak powiedziałem, w północnej Anglii. To jest super miejsce, żeby poobserwować ptaki, bo jest ich tam bardzo dużo w ogrodzie tej kawiarni. Wróble to były jedne z wielu, ale akurat było ich tam, myślę, że kilkaset. Tak, to jest sposób.
Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, ale to Jacek powiedział mniej więcej o tych sposobach, które my czasem podpowiadamy. To znaczy, że wystarczy wyjść do lasu, przez 3 minuty się nie ruszać, przez 3 minuty po prostu mieć głowę uniesioną do góry i nagle się okazuje, że ten las wokół nas ożywa. Bo tak jak sobie idziemy gdzieś tam, nawet spacerujemy wolno, to nagle się okazuje, że ten las wydaje się taki pusty, taki cichy, nic tam nie ma, nic się nie dzieje, ale jak przystaniemy na chwilę, to nagle się okazuje, że tam jakiś dzięcioł sobie chodzi, tam jakaś sikorka zaczyna wyglądać i nagle ten las ożywa wokół nas. Więc czasami chodźmy na ptaki, ale czasami wystarczy na nie poczekać w takim miejscu, w którym najmniej się ich spodziewamy i wtedy możemy najbardziej się tym zdziwić czy zafascynować.
Jak poczekacie państwo w bezruchu odpowiednio długo, to może nawet jakiś dzięcioł na was wylądować.
Tak było w twoim przypadku?
Niech sobie pomyślę. Nie. Dzięcioł na mnie nigdy nie wylądował, ale miałem dość niezwykłe spotkanie z rycykiem, który wylądował kilka metrów przede mną, a potem jeszcze się zbliżał. Także skończył w odległości jakichś dwóch metrów ode mnie i to było jedno z najbardziej niezwykłych spotkań z dzikim ptakiem. I no w ogóle zrobił coś niezwykłego. raz jeszcze, ja idę sobie drogą, lata nad tą drogą rycy, który nagle postanowił wylądować tuż przede mną. Dziki ptak. Ale jeśli mowa o bliskich spotkaniach z ptakami, bardzo bliskich, to rezerwaty ptaków morskich, o których też opowiadam w książce, jej Wysokość gęś, to jest coś, co trudno z czymkolwiek porównać, dlatego że tam możecie Państwo sobie usiąść obok gniazda kormoranów, alek czy maskonurów i będzie Was dzieliło od nich dosłownie kilkadziesiąt centymetrów.
Ale znowu tu mówimy o wyjeździe, tak?
W tym przypadku mówimy akurat o wyjeździe. Ptaki morskie, zresztą ptaki w ogóle, jeśli nie mają złych doświadczeń z człowiekiem, jeśli nie były prześladowane w tym miejscu, czy no, raz jeszcze, nie mają złych doświadczeń, złych skojarzeń, nie boją się ludzi, pozwalają to podchodzić na bardzo...
Tak? No, Norwegia, Wyspy Brytyjskie?
W książce opowiadam o Wyspach Brytyjskich, o rezerwatach ptaków morskich na Wyspach Brytyjskich, ale raz jeszcze, ja z czymś takim nigdy wcześniej się nie spotykałem. Byłem przyzwyczajony do tego, że w brytyjskich rezerwatach można podejść do ptaków na bardzo, bardzo bliski dystans, bo one się tam nie boją. Ale jednak usiąść przy gnieździe, w którym siedzi jego właściciel, kormoran, dzieli nas dosłownie 20, może 30 centymetrów. Jedna tylko zasada obowiązywała w tym rezerwacie. Można podejść tak blisko, jak się da, można patrzeć, przyglądać się, nie wolno tylko dotykać. Tylko ptaki mogły nas dotykać, nas, ptasiarzy, turystów w tym rezerwacie. My ptaków nie mogliśmy dotykać i one dotykały. Zabawiały się różnymi rzeczami, które wystawały nam z garderoby, torbami, paskami. A w drugą stronę to nie działało. To znaczy ja nawet nie próbowałem, a wszyscy jakoś szanowali tę zasadę.
Nie pisać. Tego rodzaju opowieści można znaleźć w książce Jacka Karczewskiego, Jej Wysokość Gęś. Za chwilę wracamy do spotkania z autorem. Ja to pytanie zadałem, ale tak niedosłownie i nie konkretnie, gdy mówiłeś o tym ptaku, który miał ci tam usiąść na głowie, w końcu nie usiadł, tylko był obok, jednym, drugim, trzecim. Ale chciałem zadać pytanie po prostu, co się takiego stało z głową? Albo jaki ptak narobił ci być może na głowę, bo to częściej z tymi ptakami tak bywa, że zostałeś ornitologiem.
Zdarzyło mi się, że ptak narobił mi na głowę.
Mi też, a książki nie napisałam, chociaż może wszystko
przede
mną.
Właśnie,
to kwestia czasu. Podobno jak ptak na państwa narobi, to przynosi szczęście. Się na mnie kiedyś zrobił wróbelek, narobił mi na, że się tak wyrażę, grzywkę.
Tak, a ja właśnie chciałam tylko powiedzieć, że miałam gorzej, bo na mnie narobił gołąb.
Nie kontynuujmy tego tematu.
Ale nie ukrywajmy, że z Jackiem jesteśmy kolegami z jednego stowarzyszenia i z kolei nasza koleżanka powiedziała kiedyś, że żeby napisać książkę, musisz mieć coś bardzo ważnego do przekazania ludziom, żeby ci ludzie nie stracili czasu czytając ją, żeby oni coś z tego wynieśli, czegoś ciekawego się dowiedzieli albo coś zrozumieli, więc to jest do Eweliny. Jeżeli jeszcze nie napisałeś książki, a masz coś takiego ciekawego bardzo ludziom do powiedzenia, to jak najbardziej. Natomiast ja wierzę, że takie książki jak Jacka są takimi opowieściami, które trochę nam mogą otworzyć głowę i zmienić to postrzeganie naszego świata, bo jesteśmy tak bardzo skupieni na sobie, skupieni na ludziach i skupieni na tym, co jest wokół nas, ale tak naprawdę co tylko nas dotyczy, że zapominamy o tym i bardzo szybko nam to przyszło, że jesteśmy częścią czegoś większego i ten świat, to my od niego zależymy, a nie on tak naprawdę zależy od nas.
Jacek, tak to czujesz? Bo ty piszesz jak gdyby anegdotycznie. To bardzo łatwo ci to przychodzi. Masz tę lekkość opowieści.
Na pewno nie przychodzi mi to łatwo. Tak, ja piszę tak jak czuję. I ja to robiłem. Nawet sobie państwo nie wyobrażacie. To jest moja pierwsza książka. Ile miałem wątpliwości pisząc tę książkę. Ile razy dziennie pisząc tę książkę powtarzałem sobie, kurczę, czy ja kogokolwiek jestem w stanie zainteresować swoim pisaniem. Ale ciągle pisałem tak jak czuję.
Ale propozycja moja do Państwa, myślę, że będzie fajna, jak połączyć czytanie o ptakach i obserwowanie ptaków. Może akurat będzie jakiś jeszcze ładny weekend, udać się do parku miejskiego, wziąć sobie książkę, usiąść na ławce, zacząć czytać i co jakiś czas podnieść głowę, bo okaże się, że dookoła nas jest bardzo dużo ptaków, a właśnie jeżeli nie możemy polecieć w zasadzie do Anglii, no to jest zawsze taka opcja właśnie udać się do miejskiego parku i tam te ptaki też nie są tak płochliwe jak w innych miejscach, chociażby gdzieś tam na przykład w lesie.
Ja chciałem tylko dodać, że książka, broń Boże, nie toczy się, bo nie dzieje się tylko w Anglii. Odwiedzamy Anglię, odwiedzamy też Estonię, ale tak samo odwiedzamy Polskę. Jesteśmy w co najmniej dwóch polskich parkach narodowych. Jesteśmy w polskich parkach miejskich. Książka jest bardzo, bardzo wielowątkowa i nie ma w niej trudnych słów, ale też, proszę Państwa, nie... Czy obiecuję, że książka jest napakowana bardzo nowymi informacjami, bardzo nowymi badaniami, ale zawsze chciałem je przedstawić w sposób bardzo demokratyczny, przyjaznym językiem, językiem dla ludzi i ptaków, albo dla ludzi o ptakach. O.
To jest książka o wszystkich ptakach?
Absolutnie
polskich
nie
jest, ptakach?
Czy... Absolutnie nie jest to książka o wszystkich
angielskich.
Ptakach. Ani o wszystkich polskich, ani o wszystkich angielskich.
Bo jest tego całe mnóstwo.
Ptaków na całym świecie według dzisiejszych list jest około 10 tysięcy gatunków. W Polsce zanotowano ponad 450, chyba 456 gatunków do tej pory. Nie, to jest książka tylko o niektórych gatunkach.
O najlepszych spotkaniach?
To jest książka, tak, to jest książka o najlepszych spotkaniach, o najlepszych miejscach, czasami jest to książka o ludziach.
Takie tradycyjne dziennikarskie pytanie brzmi: panie Jacku, a jaka opowieść w tej książce jest dla pana najważniejsza? Ha!
To jest, jest kilka opowieści, które są dla mnie ważne. Gęsi to są moje ukochane ptaki, stąd też tytuł tej książki. Być może najważniejsze rzeczy zawarłem, moim zdaniem, w ostatnim rozdziale książki, który nomen omen też ma tytuł Jej wysokość gęś, ale opisuje też, jest taki rozdział, podrozdział, który ma tytuł Superstado, gdzie pisze o szpakach, do których też mam ogromną słabość.
I tu właściwie musimy postawić kropkę, czekając na anegdotę, która w sposób przyjemny zakończy tę rozmowę.
To ja może przeczytam fragment książki zamiast anegdoty.
A proszę bardzo.
Musiałbyś mi dać, Włodku...
okulary.
Sekundę.
Naprawdę? Nie.
Mówię zupełnie serio, dlatego że nawet sobie nie wyobrażacie, ja tego nie żartuję, jak bardzo popsuł mi się wzrok.
Od tych ptaków czy od pisania książki?
Pisząc książkę.
Aha. Co za poświęcenie. No teraz to ja już na pewno ją przeczytam, przysięgam. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałam powiedzieć, bo mi z kolei rzuciło się w oczy to, że czcionka jest duża, co też jest atutem tej książki. I w ogóle no, to jest idealny prezent na święta chociażby zbliżające się lub urodziny imieniny.
11 listopada wręczamy sobie tyle prezentów, że naprawdę będzie to idealne upominanie.
Też, ale zamiast gęsiny, prawda? Ale... Chodziło mi oczywiście o święta Bożego Narodzenia.
Tak więc uwaga, Jej wysokość gęść, fragmenty powieści, czyta Jacek Karczewski.
Mercedes przyszła na świat nad jeziorem Alm w Austrii w maju 1979 roku. Zanim się obejrzała, minął rok i razem z rodzeństwem opuściła rodziców. Początkowo cała czwórka trzymała się razem, ale z letniego pierzowiska młoda gęgawa wróciła sama. We wrześniu widywano ją z gąsiorem o imieniu Nilsson. Był to jej pierwszy chłopak. Jego zaloty nie zrobiły na niej większego wrażenia, bo wybrała towarzystwo pewnej młodej pary. Minęły 4 miesiące, zanim zrozumiała, że to strata czasu i poszła swoją drogą. W marcu 1981 roku spotkała na niej Nilssona i znowu dała mu kosza. Latem zalecał się do niej jakiś inny gąsior, ale nic z tego nie wyszło. Wtedy, jak spod ziemi, znowu pojawił się Nilsson. Tym razem został przyjęty. Mijały miesiące i zbliżała się kolejna wiosna. Zaraz do niej wrócimy, ale przedtem poznajcie Floriana.
Jej wysokość gęś czytał autor.